minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zapytanie do Donalda Tuska o reparacje. Ukraińska odpowiedź na polskie protesty oraz deportacja Palestyńczyków zablokowana. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Zamierzam złożyć zapytanie poselskie do premiera Donalda Tuska w sprawie jego wypowiedzi w Berlinie, powiedział w poranku wnet poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Na jakiej podstawie pan Tusk twierdzi, że sprawa jest formalnie zamknięta? Ja nie znam żadnego dokumentu prawnego, który zamykałby sprawę reparacji i odszkodowań z zadośćuczynienia między Polską i Niemcami. Wprawdzie był traktat w Poczdamie, który regulował kwestię reparacji, natomiast on absolutnie nie był umową polsko-niemiecką, która likwidowałaby wszystkie skutki dotyczące wojny. Również nie ma żadnego skutecznego zrzeczenia się reparacji, żadnej uchwały rządu Bieruta, która byłaby skutecznie wprowadzona do biegu krajowego i międzynarodowego.
Mówił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, cała rozmowa na wnet.fm. Ukraińscy przewoźnicy planują blokować od dziś przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin w odpowiedzi na działania polskich rolników, poinformował portal Suspilne. Według szefa organizacji przewoźnicy regionu zachodniego Witalija Kocenki akcja powinna rozpocząć się o godzinie 9. Jak powiedział Kocenko, protestujący będą rejestrować fakty ominięcia blokady od strony polskiej granicy. Planują nie wpuszczać tych polskich kierowców, którzy wjechali na Ukrainę z ogólnej kolejki. Mają przepuszczać jeden polski samochód na godzinę. Czas trwania protestów ukraińskich przewoźników będzie uzależniony od sytuacji po polskiej stronie granicy. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmniejszyć szkolną podstawę programową o 20%. Minister Barbara Nowacka uważa, że pozwoli to na dogłębne przerobienie materiału. Jak informowaliśmy wczoraj, MEN prowadzi prekonsultacje dotyczące wspomnianych zmian. Potrwają one tydzień do 19 lutego. Opinie i sugestie na temat rozwiązań zaproponowanych przez resort mogą zgłaszać eksperci, nauczyciele, rodzice i uczniowie, chociażby na stronie ministerstwa. Po analizie uwag zostaną przygotowane projekty rozporządzeń, które z kolei trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Podpis Barbary Nowackiej w czerwcu, implementacja od września. Zmiany dotyczą 17 przedmiotów. To nie jest tak, że nie można przerobić więcej, mówiła minister w Rzeszowie. Jeżeli jest czas, są uczniowie chętni, jest przestrzeń, to nauczyciele mogą przerabiać według własnego programu. Natomiast podstawa ma być wspólna, spójna i dla wszystkich. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zmiany w podstawie programowej języka polskiego i historii. Wielu polityków i ekspertów mówi o rugowaniu tożsamości. Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski został wybrany w środę przez aklamację na przewodniczącego Komisji Rozwoju Społecznego ONZ, poinformował Bartosz Kępiński, pierwszy sekretarz polskiego przedstawicielstwa. Komisja to ONZ-owskie ciało o bogatych tradycjach działające od początku istnienia organizacji. Jej głównym zadaniem jest doradzanie rządom na całym świecie w zakresie kreowania polityk mających na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa poprzez zapewnianie właściwych warunków gospodarczych, politycznych, kulturalnych i prawnych, napisano w komunikacie. Podkreślono, że Polska przykłada dużą wagę do rozwoju społecznego i ma interesujące dla partnerów doświadczenia w tym zakresie. Jednym z motywów przewodnich prac komisji podczas 63. sesji będzie wzmacnianie solidarności. Prezydent Joe Biden podpisał zarządzenie chroniące Palestyńczyków w Stanach Zjednoczonych przez następne 18 miesięcy przed deportacją, poinformował Biały Dom, zwracając uwagę na pogarszające się warunki humanitarne w Strefie Gazy. Decyzja Bidena zapewni Palestyńczykom w USA tymczasową bezpieczną przystań. Jak powiedział doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, każdy, kto dobrowolnie powróci na terytorium palestyńskie, utraci ten przywilej. Według urzędnika administracji USA zarządzenie prezydenta oznacza odroczenie przymusowego wyjazdu dla około 6 tysięcy Palestyńczyków. Reuters zwraca uwagę, że po ponad 4 miesiącach wojny Biden znajduje się pod presją, aby zrobić więcej, aby chronić Palestyńczyków w Gazie i zapewnić pomoc dla tej enklawy. Spotkał się także z krytyką ze strony przywódców arabsko-amerykańskich i muzułmańskich za to, że nie wezwał do trwałego zawieszenia broni w konflikcie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami słabe opady deszczu, temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum i na północy do 13 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wczoraj rozegrano dwa mecze piłkarskie Ligi Mistrzów w ramach 1/8. Lazio pokonało Bayern Monachium 1-0 w 68 minucie. Upamecano fauluje Isaksena, do rzutu karnego podchodzi Ciro Immobile, no i strzela bramkę. Niezawodny kapitan Lazio daje zwycięstwo tej drużynie nad Bayernem. W drugim meczu Paris Saint-Germain wygrało z Realem Sociedad San Sebastian 2-0. No i tutaj Kylian Mbappé w 58 minucie strzela gola z bliskiej odległości. Później jeszcze Bradley Barcola. I tak naprawdę od momentu, kiedy Kylian Mbappé strzelił bramkę, to Paris Saint-Germain miało kontrolę nad tym meczem. No i w zasadzie z Basków, z San Sebastian, uszło powietrze, więc Paris Saint-Germain wygrywa 2-0. To tyle w tym serwisie, krótszym niż zwykle, natomiast na po dziewiątej jeszcze kilka dodatkowych informacji. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Poranek Radia Wnet zaskoczył mnie, bo rozmawiam z panem ministrem. Myślałem, że wiadomości sportowe się zaczynają, a tymczasem one się właśnie zakończyły. Więc za chwilę wywiad z panem ministrem, ale możemy jeszcze zaczerpnąć trochę oddechu, panie ministrze, czy nie?
Możemy
oddech, ale dobrze.
Dzień dobry.
Zaczynamy. Dobrze, przystępujemy do wywiadu.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Zaczynamy o godzinie 8:07. Wywiad wnet, dlatego że jest dużo bardzo tematów związanych z rolnictwem. Doktor Czesław Siekierski, minister rolnictwa, przez 5 lat szef Komisji Rolnictwa, przez 10 lat zastępca szefa Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Wiceminister rolnictwa, jeśli dobrze pamiętam, w rządzie Leszka Millera, dobrze pamiętam, panie...
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja wtedy byłem pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za przygotowanie wsi rolnictwa do integracji. I myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jak to się mówi. Jesteśmy, warto o tym wspomnieć, bo właśnie 1 maja będzie 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale też są problemy, bo są osiągnięcia także w rolnictwie, ale i są problemy.
Ale tak,
pewnie będziemy mówić więcej o problemach niż o osiągnięciach, bo na to przyjdzie czas.
To prawda, będziemy rozmawiać pijąc zresztą kawę i pan minister ma kawę i ja mam kawę i nie ma problemu z kawą, bo w Polsce rolnicy kawę uprawiać nie mogą, więc możemy importować dowolną ilość kawy z dowolnych części
świata. Nie tylko importujemy,
świata.
Ale także eksportujemy.
Kawę?
Też. No, przetwarzamy, przepakowujemy i eksportujemy.
Powiedział pan o tej polityce rolnej, to zacznijmy od Unii Europejskiej, bo ta polityka rolna Unii Europejskiej załamała się. Wielkie pieniądze wydawane na rolnictwo przez lata doprowadziły do tego, że rolnicy w Europie, w całej Europie mówią, jest wielki kryzys w rolnictwie, nie zgadzamy się z nową koncepcją rolnictwa, za droga jest uprawa ziemi, za droga jest produkcja w rolnictwie. I co, panie ministrze, polityka europejska w gruzach?
Nie. Nie jest w gruzach, ale są popełnione błędy. Pierwsze, nie mamy więcej pieniędzy na rolnictwo. Jeszcze 30 lat temu wspólna polityka rolna pochłaniała 75% całego budżetu Unii Europejskiej. Teraz jest tam 32%. I cały budżet Unii Europejskiej, jeśli się patrzy w kosztach, w cenach stałych, cały budżet jest mniejszy. I także mniej jest na rolnictwo. To po pierwsze. A po drugie, rolnictwo zostało obciążone dodatkowymi zadaniami kosztownymi, związanymi ze środowiskiem, z klimatem, z dobrostanem. Te zadania, oczywiście one mają sens, one są potrzebne. Wszyscy chcemy myśleć i żyć w dobrym środowisku. Chcemy, żeby zmiany klimatyczne zostały ograniczone, ale jednocześnie tempo pewne pewnych działań musi być dopasowany do możliwości. Założono zbyt duże wymogi, jak powiedziałem, wobec rolnictwa, właśnie jeśli chodzi o sprawy środowiskowe, klimatyczne, co podraża koszty produkcji, pomniejsza opłacalność i czyni rolnictwo mniej konkurencyjne na rynku europejskim, rynku światowym. Stąd, zaraz dojdziemy do protestów, stąd niezadowolenie rolników, bo rolnicy po prostu są w trudnej sytuacji ekonomicznej. I rolnicy polscy, i rolnicy europejscy.
A Unia Europejska mówi tak, no dobrze, podpisujemy umowę z Ameryką Południową, będziemy importować, podpisujemy wielki eksport zboża i produktów rolnych z Rosji, Ukraina, zaraz będziemy rozmawiać o proteście na granicy. To wszystko pokazuje, że ta polityka Unii Europejskiej nieskuteczna. Coraz mniej ludzi zajmuje się rolnictwem i coraz większe kłopoty mają. Z małych gospodarstw przeszliśmy na wielkie gospodarstwa, teraz z wielkich gospodarstw mamy wrócić do małych gospodarstw. Teraz rolnicy wycofała się już na chwilę Unia Europejska z tych odłogowania ziemi. To wszystko wygląda na paranoję.
Ja powiedziałem, że są błędy, nie tak to należy realizować. Można powiedzieć, że co do kierunku się należy zgadzać, ale tak, po pierwsze, panie redaktorze, proszę państwa, handel zazwyczaj odbywa się w obie strony. Jeśli Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej eksportują i importują produkty rolnicze i inne. Czasami jest tak, że w niektórych krajach, szczególnie biedniejszych, one nie mają bardzo co eksportować na obszar Unii. W związku z tym mówią, my chcemy eksportować do was więcej surowców rolniczych, bo to mamy. Chwilę dalej. Polska w zeszłym roku wyeksportowała za około 52 miliardy euro, a zaimportowaliśmy za około 33 miliardy euro, a więc 19 miliardów mamy nadwyżkę. Ta tendencja jest od wielu lat, ta tendencja jest od początku wejścia do Unii, że rośnie nasz eksport. A wtedy pamięta pan, jak wszyscy martwiliśmy się ponad 20 lat temu przed wejściem do Unii, że Polska zostanie zalana produktami rolnymi z innych krajów. I mamy dużo produktów rolnych z innych krajów, to widać w naszych różnych sieciach, może nie naszych, tylko w sieciach, które są w Polsce, ale jednocześnie my także eksportujemy i to musimy brać pod uwagę.
I właśnie, panie ministrze, te 19 miliardów nadwyżki jest zagrożonych, dlatego że tak, ceny nawozów rosną, ceny paliwa rolniczego rosną, a z kolei ceny skupu, to już zajmiemy się zbożem, spadają. W związku z powyższym produkcja rolna przestaje się opłacać i rolnicy w Brukseli, pan tyle lat spędził w Brukseli, mieli na traktorach napisanych koniec rolnictwa, koniec jedzenia, tak? Bo to były hasła, które mówią, no dobra, to my zwijamy interes powoli i co będą jedli Europejczycy?
Tak, to dobre postawienie problemu, bo tak, pierwsze to chciałbym jeszcze raz tu w tym studio powiedzieć, że rolnicy polscy, ale także z innych krajów i podziękować rolnikom polskim za to, że zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, że w czasie pandemii, kiedy byliśmy na różnych zwolnieniach, izolacjach, rolnicy musieli robić obrządek, musieli dokonywać prac, no bo trudno w gospodarstwie, bo produkcja zwierzęca inna wymaga regularności, a więc podziękowania dla rolników, bo to jest wielka sprawa, że zabezpieczyli nam bezpieczeństwo żywnościowe. Ja pójdę dalej. Obecne protesty rolników są także w obronie bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich. Nas wszystkich, dlatego że oni mówią tak, jeśli będziemy musieli przestrzegać takie ostre wymogi Zielonego Ładu, nieracjonalne, gdzie nam każecie, Unia każe nam wyłączyć 4% użytków rolnych, gdzie chcecie ograniczenia pestycydów. Polska stosuje mało pestycydów. W porównaniu do Holandii to mamy dużo, dużo mniej. Czterokrotnie pewnie. A w związku z tym, jeśli chcemy wszystkim obniżać, to trzeba obniżać tym, którzy mają, stosują więcej tych środków. Jeśli otworzyliście tak granice, a szczególnie teraz, Polacy Polska bardzo pomogła Ukrainie, pomaga. Polacy zrobili wszystko, co należało zrobić, ale też nie możemy się zgodzić na to, żeby teraz Unia Europejska w sposób bardzo jednostronny, bez szerszej analizy, otworzyła rynek europejski na pełną liberalizację handlu i pełen otwarcie na towary z Ukrainy. Te towary najpierw trafiły do krajów granicznych, graniczących z Unią, a później one się rozlewały po całej Europie, a wiemy, jakie są gleby, jaka jakość na Ukrainie, jaka skala produkcji. Tam wszedł kapitał holenderski, belgijski, duński, niemiecki, nawet amerykański i ogromne powierzchnie, ogromna skala produkcji. Przez to ta produkcja jest tania, ale jeszcze co innego, oni nie mają tych wymogów, jeśli chodzi o standardy, o jakość, które są w Europie.
No dobrze, ale panie ministrze, to wszystko jest, opis jest prawdziwy, ale Unia Europejska i komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej powiedział, otwieramy, zostawiamy otwarte, robimy liberalizację.
Panie doktorze, nie do końca. Myśmy mieli między innymi takie stanowisko Ministerstwa Rolnictwa, popierane także przez rząd premiera Tuska. Ja odbyłem wielokrotne rozmowy, postawiliśmy jasny sprzeciw wobec dalszej kontynuacji otwarcia rynku europejskiego. Stąd zostały wprowadzone pewne elementy zabezpieczające, które, na którym będzie teraz obradował i ten komunikat komisji jest ogłoszony. On nas jeszcze nie zadowala, a to będzie dyskutowane na szczeblu Parlamentu Europejskiego. Jutro spotykam się z polskimi posłami, którzy są w Parlamencie Europejskim, w Komisji Handlu i w Komisji Rolnictwa i o tej sprawie będziemy rozmawiać, ale także my prowadzimy dwustronne rozmowy z Ukrainą, gdzie chcemy się dogadać, żeby określić kontyngenty, kwoty, że tyle możemy wpuścić cukru, tyle możemy wpuścić drobiu, tyle możemy wpuścić owoców miękkich, tyle takiej śruty czy innej, bo jeśli i to chcemy ewidencjonować.
Ale to jutro to prowadzimy rozmowy, ale gdzie rozumiem, że rolnicy protestujący czekają na konkluzję tych rozmów.
Panie doktorze, kiedy? Wczoraj czy przedwczoraj minęło dwa miesiące funkcjonowania tego rządu. Rolnicy, panie redaktorze, zaczęli protestować jesienią. Jesienią, a na skutek, właśnie działań i tych niepodjętych i tego, że poprzedni rząd zgodził się na ten Zielony Ład. Zgodził się to poprzedni rząd, premier Morawiecki, minister rolnictwa poprzedni, zgodzili się na te wymogi Zielonego Ładu, które są prowadzone. To jest efekt sprzed działań i podjętych, i niepodjętych sprzed roku, dwóch czy trzech. A teraz to będziemy zmieniać, odkręcać miesiącami, nie tygodniami. Dlatego początku prowadzę rozmowy.
No dobrze, czyli co, miesiącami będą rolnicy
nie
blokować granice?
Nie będę protestować, spotkaliśmy się, rozmawiamy ciągle, od samego początku. Rozmawiam z rolnikami, rozmawiam z Komisją Europejską, rozmawiam z Ukrainą i także rozmawiam wewnątrz naszego rządu, żeby znaleźć środki, które by także wsparły trudną sytuację, a więc będzie ograniczenie i podtrzymanie, zatrzymanie napływu zbyt dużej ilości towarów z Ukrainy. Będą zmiany w Zielonym Ładzie, które uproszczą są i będą dodatkowe środki ze strony budżetu krajowego.
Tak? Jakie?
Ja w tej chwili dyskutuję z ministrem finansów. Wczoraj po raz drugi byłem w tej sprawie u pana premiera Tuska i oczywiście będziemy stale patrzymy, jakie są ceny nawozów, jak to się na rynku jest. Zwiększamy tanie kredyty dwuprocentowe, żeby rolnicy mogli kupić środki produkcji, żeby nie zatrzymać procesu produkcji, bo trzeba zasiać, żeby później zebrać.
Nie tylko zebrać, ale potem sprzedać. To jeszcze możemy dojść do cen na światowych rynkach, bo to są światowe rynki, globalne rynki.
Ceny spadają,
ale spadają między innymi dlatego, że Rosja weszła na rynki i jeśli chodzi o handel rosyjski, to z 16% posiadała na rynku pszenicy, teraz posiada 24%. Nie ma żadnego embarga ani na zboże rosyjskie, na warzywa rosyjskie, a Rosjanie też produkują tanio i co?
Bo mają gaz, tani gaz.
Tani gaz, tania siła, nie, tak, mają, tak, nie mają tych wszystkich
cech. Siła jest różnie.
Siła robocza.
Ja wiem, z siłą robocza. Z technologią też jest gorzej, bo nie mają dopływu niektórych
ale
komponentów.
Ale mają tyle pieniędzy, ale że mogą to wszystko
oczywiście
zrobić.
Unia, Rosja także wypchnęła z pewnego rynku Ukrainę.
No właśnie.
Ukraina na szczeblu europejskim wypycha nas, bo tam, gdzie myśmy sprzedawali zboże czy cukier, wchodzi Ukraina z tańszym, to musimy wszystko brać pod uwagę i to wymaga działań regulacyjnych ze strony Komisji Europejskiej.
No dobrze, ale no to co robi to ta Komisja Europejska? To pan przecież ich zna wszystkich, tak, tych komisarzy europejskich.
Ja miałem parokrotne rozmowy z Dombrovskisem. Jest bardzo trudno do przekonania pani von der Leyen. Nawet prosiłem także w tej sprawie pana premiera, żeby rozmawiał z panią przewodniczącą.
Ale tylko pan prosił, czy rozmawiał premier?
Rozmawiał. To były... Bo pewne sprawy się załatwia także w relacjach takich bardzo
osobistych.
I pewne działania, to pani von der Leyen ogłosiła, że odchodzimy od wymogów zmniejszenia zużycia pestycydów. Że oczywiście, proszę pani, rolnicy nie chcą za dużo zużywać pestycydów, bo to kosztuje. Oni chcą to racjonalnie stosować.
Ale panie ministrze, no dobrze, to dlaczego pozwoliliśmy na to, czy Unia Europejska pozwoliła na to, żeby rosyjskie zboże wpływało właściwie bez ograniczeń na rynek rosyjski. Łotwa, Grecja, Włochy importują z Rosji zboże. Ta cena się zmniejszyła, co uderzyło w rolników, nie tylko polskich.
Ma pan rację. Rolnicy, bo jak został zablokowany kanał czarnomorski i zostały ograniczone możliwości
ukraińskie, a nie rosyjskie.
Weszły rosyjskie innymi szlakami.
Często kradzione zboże z Ukrainy. Też.
Za to trzeba rozliczać Rosję. Są różne bardziej dotkliwe sankcje niż na przykład ograniczać sprawy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, bo są obszary świata, gdzie zboże powinny trafić, nawet jeśli one trafiają od tego okropnego reżimu rosyjskiego. W związku z tym, bo tam są ludzie głodni.
Ale trafia to zboże do Europy.
W niewielkich ilościach,
do Łotwy.
Tak. Włochy mają problem. Włochy, Portugalia, Hiszpania potrzebują zboża i stąd tam szło też nasze zboże.
I jak rosyjskie zboże wyparło polskie.
Jak weszło tam zboże, jak ukraińskie zboże zostało zatrzymane, jeśli chodzi o kanał czarnomorski, to wtedy tam weszło trochę zboża rosyjskiego, prawda? Ale to są procesy, które trzeba śledzić, którym trzeba przeciwdziałać i to powtórzę jeszcze raz, że Komisja Europejska, państwa europejskie i inne mają bardziej skuteczne formy, jeśli chodzi o ograniczenie sankcji i sankcje wobec Rosji niż w obszarze żywnościowym. Ale tu też trzeba je stosować.
To na marginesie, bo rynek warzyw, ogórki i pomidory, które są w Broniszach, są na polskim rynku rosyjskim tańsze, to już nie jest głód na świecie, to już nie ma tego argumentu, ale otwarta granica jest. I to też uderza. To uderza w...
One idą różną drogą.
No dobrze.
Różną drogą. Są tańsze, bo tańszy gaz. A chcę panu powiedzieć także, że handel między Rosją a Ukrainą w pewnych obszarach też się odbywa. Że mamy wojnę, ale jednocześnie pewne relacje handlowe są też utrzymywane. Także tu musimy to w sposób bardzo rozważny formułować wnioski, jakie z tego wynikają, bo też to wynika z pewnego efektu globalizacji. Bo także globalizacja po okresie pandemii, wojny, trzeba na nią inaczej patrzeć. Bo nie jest tak, że wszystko można kupić, wszystko można sprzedać. Bo czasami można tego nie dowieść. W związku z tym w tym kontekście ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe w przypadku Polski w oparciu o produkcję naszych polskich rolników i dlatego trzeba polskich rolników wspierać. Ja jestem...
Oni stoją na granicy, panie to jak?
Panie redaktorze, ja jestem jednym z pierwszych ministrów, który odniósł się pozytywnie do protestów rolników. Powiedziałem, że rolnicy protestują w słusznej sprawie. Apelowałem tylko do rolników, żeby ich protesty nie były zbyt uciążliwe dla mieszkańców, dla osób podróżujących, bo to wtedy wywołuje niezrozumienie, sprzeciw. Ale... jak blokujecie, to także rozmawiajcie, edukujcie, informujcie.
No dobrze, to rolnicy trochę edukują, trochę rozmawiają. Protestują w słusznej sprawie, to pan minister znalazł dla nich rozwiązanie i dzisiaj w czasie spotkania ze związkami zawodowymi powie pan co?
Dzisiaj my powiemy, cośmy zrobili, powiemy o tym, co zrobił resort, powiemy o tym, co,
ale co zrobił służby. Co zrobił? No oni czekają na rozwiązanie. Stoją na granicy, blokowane jest granica.
Całe spotkanie od godziny 11 jest otwarte dla mediów. Media mogą uczestniczyć w całości. Nie robimy, że jest konferencja prasowa, konferencja też będzie, ale media, które chcą, będą się przysłuchiwały dyskusji między przedstawicielami związków, protestujących rolników, bo często rolnicy się sami zorganizowali poza strukturami związkowymi.
No świetnie dobrze,
się poruszają
w
mediach społecznościowych,
ale...
potworzyli różne grupy i dzisiaj ich przedstawiciele też będą.
I przedstawiciele przygotowują się do spotkania z panem ministrem. Część z nich słucha Poranka Wnet i teraz, panie ministrze, jakie będą propozycje? No pan musi powiedzieć tak, słuchajcie, związkowcy, pewno z niektórymi jest pan po imieniu, bo przecież to nie jest możliwe, żeby
niektórzy byli moimi studentami.
No to proszę bardzo, tutaj jest moja propozycja. Od jutra dostajecie, jest w budżecie państwa, jest 15 miliardów. No coś musi pan powiedzieć.
Powiem, co zostało zrobione. Powiem, co zostało, co jest uruchamiane.
Ale oni chcą zbioru, a nie siania. No bo to tak pan minister mówi, ja zasiałem, powiedziałem temu, powiedziałem temu, rozmawiam z tym.
Ja rozumiem pana redaktora i rolę dziennikarza w zakresie zadawania pytań, ale ja odbywam kolejne spotkania, mówię, co zostało zrobione, także będą służby na granicach, wszystkie służby i administracji skarbowej, i sanepidu, i inspekcji weterynaryjnej, ochrony roślin, jakości handlowej artykułów, i będą wyjaśniały, co robią, będą słuchały zastrzeżeń, uwag ze strony protestujących rolników, będą na nie odpowiadały. Następnie rolnicy ukonkretnią wszystkie, bo my mamy wszystkie postulaty. Ja odpowiem, cośmy w zakresie tych postulatów już ich uczynili, co zrobili, co jeszcze planujemy. To jest pewnego rodzaju proces. Proces, panie redaktorze. Pan zapomina o jednej rzeczy, że jestem od dwóch miesięcy ministrem.
Ja nie zapominam, ile czasu pan jest w rolnictwie. Jest ministrem.
Jestem z tego dumny, że tyle lat jestem.
No dobrze,
zawsze byłem z rolnikami.
I od razu... Przychodzi pan do rządu i ma pan gotowe. Wie pan, co zrobiła Unia, wie pan, czym jest Zielony Ład, czym jest import z Ukrainy, wie pan, czym jest import z Rosji, rozwiązania.
Dlatego odbyłem tyle rozmów i powiedziałem, co ma zmienić Komisja Europejska, jakie są oczekiwania rolników.
Ale co z tego?
Rolnicy są bardzo pomocni, bo wspierają, dają pewnego rodzaju także siłę ministrowi. To samo uczynili rolnicy niemieccy, francuscy, belgijscy i to stawia komisję w sytuacji, że ona musi się wsłuchać w głos rolników. Panie redaktorze, idźmy dalej. Z Ukrainą prowadzimy rozmowy. Ukraina mówi też, no tak, ale wy też do nas eksportujecie przetwory mleczne i inne. Oczywiście w związku z tym to też musimy brać pod uwagę. I w związku z tym ja także negocjuję. Panie redaktorze, ja także rozmawiam ze swoim rządem, którego jestem członkiem. Mówię, tu należy się wsparcia, bo jest trudna sytuacja. Także, ale przecież ja nie decyduję sam. Ja muszę mieć także zgodę rządu, zgodę uzgodnienia z ministrem finansów. Jest budżet, jest jaki jest. Mam przypomnieć panu, jakie jest zadłużenie, jaki jest deficyt?
Większe o 20 miliardów. To zapamiętaliśmy, bo rząd premiera Donalda Tuska zwiększył, ale tak. Czyli będą dopłaty do nawozów. To jest pierwsze.
Tym pracujemy.
Będą czy nie będą?
Tak. Zależy się od cen. Będziemy chcieli, żeby były.
A z kolei nawozy. Czy to nie jest tak, że też jest import i te nawozy rosyjskie i białoruskie są w Polsce sprzedawane? Tak nie jest?
Jest.
No i co?
Okej. Miałem zarzut ze strony Polski. polskich producentów nawozów, że ja mówiłem, że dla spraw bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli mamy zbyt wysokie ceny nawozów w Polsce i powiedziałem także, że możemy zastosować inne, bardziej rygorystyczne sankcje wobec Rosji, a nie musimy ograniczać, jeśli jest jakiś import nawozów do rolnictwa. Są lepsze sankcje wobec Rosji niż blokada nawozów.
Ale, no tak, ale to Moshe Kantor, rozumiem, kiedyś miał 20% w polskich zakładach azotowych, a tam z Rosji kupujemy od tego Moshe Kantora, który jest bliskim oligarchą Putina, kupujemy nawozy i rolnicy z nich korzystają, a polskie zakłady azotowe z kolei są w trudnej sytuacji, z tego co wiem.
Są w trudnej sytuacji, wymagają w tym, ale proszę pana, może popatrzmy też z czego ta trudna sytuacja zakładów wynika. Oczywiście przede wszystkim, bo gaz jest podstawowym surowcem do produkcji nawozu, a więc ceny gazu, a więc to trzeba było monitorować. Niech pan poprosi o informację, w jakim stanie zakłady azotowe obecnie są, i to jest wynik zaszłości, nie obecnego rządu. Zakłady azotowe popadły w zadłużenie nie przez te
dwa miesiące.
Tak, także bądźmy sprawiedliwi w ocenie.
Ale nie, to sprawiedliwi w ocenie są i słuchacze, i my staramy się być. My staramy się być, tylko tyle, że panie ministrze, bo pytanie jest o jakiekolwiek rozwiązanie, o jakiekolwiek propozycje, no bo produkcja, niezależnie od tego, co pan nie powie, to produkcja pszenicy, zboża nie będzie opłacalna, bo ceny na rynkach światowych są niskie. Czyli
właśnie. Ceny na rynkach światowych spadają.
Więc żeby rolnik przetrwał, to musi pan wyciągnąć z kieszeni, albo powiedzieć, nie wyciągam z kieszeni, i być twardym ministrem.
Nie, ja chcę być rozsądnym ministrem, ani twardym, ani miękkim, tylko analizować sytuację i musimy... Proszę pana, to też jest pytanie. Pan mówi, małe, duże gospodarstwa, też to jest problem, że jeśli chodzi o opłacalność produkcji, to też musi być określona skala, bo proszę pana, nie da się produkować tego samego w małym gospodarstwie, co w dużym, i żeby małe gospodarstwo osiągało dochody. Tu musimy sobie na to jasno popatrzeć. Małe gospodarstwa wymagają wsparcia socjalnego, wymagają, duże wymagają stabilności na rynku. Bo one są bardzo wrażliwe.
Ale jak to jest możliwe, że kiedyś produkcja rolna się opłacała? Nie było dopłat, nie było niczego, tylko wiadomo było, jest prosie, to prosie tyle i tyle kosztuje, tyle i tyle kosztuje szynka. Jakoś to się wszystko składało tym, którzy mieli produkcję rolną, a teraz się nic nie składa. No to jak to się dzieje?
Składa się, tylko jest, to wymaga innej skali produkcji, jest inna, otwarty rynek, to są efekty globalizacji i jest duża konkurencja. Jeśli popatrzymy, to ceny światowe, one spadają. W związku z tym my także jakoś się w tym odnajdujemy, bo pan zapomniał o tym, o czym pan już mówił, o tym wzroście naszego eksportu. Jakoś tym wszystkim się odnajduje. Jest trudna sytuacja obecnie i rzeczywiście musimy pomóc rolnikom, pomożemy, wsłuchujemy się w ich głos, rozmawiamy.
I jak pomożemy rolnikom?
Pomożemy ograniczając Zielony Ład, ograniczając import z Ukrainy, zwiększając wsparcie, uruchamiamy dopłaty do kukurydzy, uruchamiamy dopłaty do paliwa, uruchamiamy dopłaty do suszy. To wszystko ruszy w marcu.
A do pszenicy nie?
Nad tym pracujemy i to też uruchomimy.
A czy też uruchomimy tą listę, o której mówił wiceminister Kołodziejczak, tych przedsiębiorstw, które kupowały po cenie bardzo niskie ukraińskie zboże?
Po pierwsze, ja na razie tłumaczę się...
Widział pan listę? Ja na razie
tłumaczę się i wyjaśniam, przepraszam tych, którzy zostali na tej liście umieszczeni pomyłkowo i niewłaściwie. I muszę ich przepraszać, bo oni tego wymagają. Ja nie pochwalam tego importu, który był dokonywany, ale on był w większości, były takie możliwości. W związku z tym tutaj musimy, nie możemy, nawet z punktu moralnego było to niewłaściwe, czy społecznego.
Czyli nie ma kary za to.
Ale z punktu, jeśli nie było przekroczeń obowiązujących przepisów, to trudno.
Ale to nie było tak, że to zboże miało jechać tranzytem? przez Polskę, a ktoś po drodze je kupił?
No, czyli nie będzie. To jest to. Mówimy o obecnej sytuacji, jeśli zboże, ono, bo mamy takie przypadki, śledzimy, że zboże wjeżdża tranzytem i ma jechać, jedzie tranzytem na Litwę czy Łotwę, a później zakręca i wraca do Polski, no kiedy na granicy zdejmujemy plomby elektroniczne i już wtedy, bo tak to ono jest śledzone. To samo wjeżdża przez Słowację, nawet wjeżdża z innych stron, ale i nad tym wszystkim pracujemy, dlatego chcemy ustalić licencje, kwoty, żeby było wszystko ewidencjonowane, co wpływa, to będzie dodatkowe obciążenie, ale no, musimy wrócić do kontroli wielkości napływu zboża, innych towarów, jeśli chodzi o cukier i tak dalej, z Ukrainy do Polski, bo inaczej naruszymy stabilność rynku w Polsce.
I kiedy już będą decyzje, kiedy rolnicy będą powiedzieli, dobrze, mamy swoje, pan minister się zgadzał z naszym protestem, wywalczyliśmy, pana, wracamy do domu.
Myślę, że powinniśmy większość rzeczy załatwić do końca lutego, początek marca. Początku marca ruszą wypłaty, te, które już są przygotowane, to po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, musimy też pamiętać, że kompromis polega, że są pewne ustępstwa z obu stron. Najlepsze są kompromisy takie, gdzie nikt nie jest przegrany i nikt nie jest wygrany.
A czy ja dobrze zrozumiałem?
Ale musimy pomóc rolnikom. I to jest moje stanowisko jednoznaczne.
To jeszcze nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Tej listy, o której mówił pan minister Kołodziejczak, opublikowanej nie będzie. Kto za ile kupił zboże?
To jest wszystko, musi być sprawdzone. Ale
pan minister jest za tym, żeby to opublikować, czy nie?
Jestem za przestrzeganiem prawa w tym zakresie.
To jest odpowiedź. A embargo na jakieś towary, które produkuje Rosja? Czy pan minister uważa, że powinna Europa wprowadzić?
Tak. Tak, powinna. Sankcje i ma szereg instrumentów.
Ale jeśli chodzi o rolnictwo, bo dużo sankcji jest nałożonych, no Rosja się tym nie przejmuje
specjalnie. Te sankcje są takie, wie pan, miałem uwagi co do tych sankcji, one są takie wybiórcze, nie do końca konsekwentne, no bo Europa potrzebuje surowców z Rosji, także znowu nie próbujmy, żeśmy otwarli rynek europejski na towary z Ukrainy, za co płacą rolnicy, a teraz chcemy zamknąć znowu napływ trochę nawozów czy innych surowców, które są potrzebne w rolnictwie i znowu za co mają być obciążeni rolnicy. W związku z tym tutaj pewien umiar. My, pamięta pan, w przeszłości mieliśmy też duży eksport
do Rosji. Tak było. Skomplikowana sytuacja.
Skomplikowana, ale myślę, że wiele rzeczyśmy wyjaśnili. Pana pytania były bardzo dociekliwe, wręcz takie, no, ale znam pana od wielu lat i wiem, że rozmowy z panem są trudne. Ale staram się odpowiedzieć, wyjaśnić rolnikom.
Łatwiejsze niż z rolnikami, panie ministrze.
No, przyznam panu rację.
Doktor Czesław Siekierski, minister rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia i będziemy wszystko czynić, aby pomóc rolnikom. Wsłuchujemy się w ich głos, rozmawiamy z nimi, jesteśmy z rolnikami.
To dla rolników i dla pana ministra zaśpiewa Céline Dion.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam państwa.